Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. To Duch Święty daje życie Kościołowi i kieruje jego krokami, powiedział ojciec święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież akcentował, że misją Kościoła jest ewangelizować. Jest to misja nie tylko niektórych, ale moja, twoja, jest to nasza misja. Wskazał, że tylko wierna i intensywna relacja z Bogiem pozwoli wyjść z osobistych zamknięć i głosić śmiało Ewangelię. Bez modlitwy nasze działanie staje się puste, a nasze głoszenie nie ma duszy, nie jest ożywione przez Ducha Świętego, mówił papież.
Jak w początkach Kościoła, tak i dzisiaj, On, czyli Duch Święty, działa w każdym głosicielu Ewangelii, jeśli tylko poddaje się Jego kierownictwu. On podsuwa mu słowa, jakie tylko On jeden może poddać, a równocześnie usposabia serca słuchaczy, aby otwarli się na przyjęcie Ewangelii i na głoszenie Królestwa. Tak więc dla ewangelizacji konieczne jest otwarcie się po raz kolejny na działanie Ducha Bożego, nie obawiając się czego od nas zażąda i dokąd nas doprowadzi. Powierzmy się Jemu.
Na zakończenie ojciec święty Franciszek pozdrowił również Polaków.
Ojciec święty powiedział: serdecznie witam polskich pielgrzymów. Ze szczególną miłością pozdrawiam dzieci z duszpasterstwa Polaków w Rzymie, które niedawno przystąpiły do pierwszej komunii świętej, ich rodziców i katechetkę. Tym pozdrowieniem obejmuję wszystkie dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjmują Chrystusa do swoich serc i modlę się, aby zawsze napełniała je Boża radość, pokój i miłość i by z pomocą swoich najbliższych zachowały na całe życie swoją dziecięcą niewinność i ufność w Panu. Z serca Wam błogosławię.
Członkowie zespołu Behemoth złożyli fałszywe zeznania przed sądem, gdzie toczy się proces przeciwko Adamowi Darskiemu, pseudonim Nergal, o podarcie Biblii. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury złożył Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami. Wnosi on o wszczęcie postępowania karnego. Ryszard Nowak, przewodniczący komitetu, tłumaczy, że Zbigniew Promiński, Tomasz Wróblewski, Patryk Sztyber jako świadkowie w sądzie w 2011 roku zeznali fałszywie, że Nergal niszczył wielokrotnie Biblię podczas koncertów, ale odbywało się to poza granicami Polski. Zaprzeczyli, jakoby Adam Darski darł Biblię również podczas koncertów w kraju. Tymczasem w październiku 2012 roku ukazała się książka, w której sam Adam Darski przyznał, że w Polsce w 2007 roku zniszczył 9 razy Biblię.
W wyżej wymienionej książce Nergal powiedział między innymi, cytuję, Piotr Wejtrowski, autor książki: ile egzemplarzy Pisma Świętego zniszczyłeś? Adam Darski, Nergal: około 20. Nasi fani to rozumieją, dlatego na trasie promującej apostaty mieli świadomość, co nastąpi przed pierwszymi taktami tych utworów. Chcieli tego. Piotr Wejtrowski: niszczysz egzemplarz Biblii za egzemplarzem, a Koranu nie drzesz. Nie ma ten Nergal jaj, tak mówią. Adam Darski: walczę z tym, co znam. Z powyższego wynika, że członkowie zespołu Behemoth kłamali podczas przesłuchania pod przysięgą przed sądem rejonowym w Gdyni.
Z nieoficjalnych informacji, jakie docierają do przedstawicieli Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami, obecnie tocząca się sprawa o podarcie Biblii w jednym z gdyńskich klubów przez zadeklarowanego satanistę zostanie najprawdopodobniej umorzona. W ciągu roku podwoiła się liczba marszów w obronie tradycyjnych wartości rodzinnych. W ubiegłym roku ulicami polskich miast przeszło ich blisko 50, w tym zgłosiło się już 107. W najbliższą niedzielę odbędzie się aż 60 marszów, między innymi w Warszawie, Krakowie, Lublinie i wielu mniejszych miejscowościach. Inicjatywa ta jest podejmowana nie tylko w obronie życia, ale właśnie promocji wartości, którymi żyjemy na co dzień, powiedział ksiądz Piotr Drozd, prezes Centrum Jana Pawła II w Lublinie.
Każdy z nas ma rodzinę, każdy z nas wie, jaką wartością jest rodzina i jaką wartością też jest życie. Jest też bardzo wielką wdzięcznością człowieka właśnie za dar życia, za dar rodziny, za dar też wychowania, dzięki któremu może właśnie człowiek wzrastać. Odbiorcami Marszu Życia są wszyscy mieszkańcy Lublina, a także okolic, ale chcemy właśnie docierać jak najszerszej rzeszy osób, najpierw przez ogłoszenie duszpasterskie i komunikat księdza arcybiskupa Stanisława Budzika. Chcemy także docierać poprzez media i też dzięki życzliwości Telewizji Trwam, Radia Maryja, chcemy też przekazywać tą informację o tych obchodach, o tym Marszu Życia, który odbędzie się w Lublinie.
Doktor habilitowany Urszula Dudziak z Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zwraca uwagę, że marsze licznie odbywają się mimo kryzysu, który nagłaśnia świecka prasa. W badaniach ogólnopolskich zawsze wśród wartości rodzina znajduje się na czołowym miejscu, zaznacza. Ekspert podkreśla, że duży wpływ na to ma zmiana ustawy o ochronie życia ludzkiego, a także publikacje w prasie katolickiej.
Świętości życia trzeba nieustannie przypominać, trzeba głosić tą postawę z życiem. Stąd tego typu marsze, ludzi, którzy podkreślają, że to jest wolność dziecka, aby mogło żyć, bo zwolennicy pro-choice mówią o wolności kobiety, wolności do zadania śmierci. Czasem dzisiejsza młodzież doskonale sobie zdaje sprawę, że mówiąc o wolności, trzeba także upanować wolność tego malutkiego człowieka, który jest, a skoro jest, ma prawo się narodzić. I dlatego wspaniale, że są tego typu marsze, że są tego typu manifestacje za prawdą, za miłością, za rodziną.
Podczas manifestacji zbierane są podpisy pod projektem wprowadzającym bon wychowawczy. Miałby on przysługiwać matkom będącym w związku małżeńskim. Przez 2 lata otrzymywałyby one świadczenia w wysokości najniższej pensji. Marsze w obronie tradycyjnych wartości rodzinnych organizowane są od 2003 roku. Akcja Katolicka rozpoczyna w Polsce kampanię na rzecz świętowania niedzieli pod hasłem „W niedzielę nie kupuję”. Ojciec Święty Jan Paweł II przypominał wielokrotnie, że praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Halina Szydełko, prezes Akcji Katolickiej, zwraca uwagę, że tak naprawdę wielu ludzi wierzących, znających dekalog, nie postrzega niedzielnych zakupów jako grzech.
W tym roku skupiliśmy naszą uwagę na niedzielnym handlu. Tę naszą kampanię kierujemy przede wszystkim do ludzi wierzących. Wydawać by się mogło, że katolików nie trzeba przekonywać o tych fundamentalnych prawdach, o trzecim przykazaniu, który nakazuje świętowanie niedzieli. No niestety okazuje się, że jednak wielu ludzi wierzących, którzy doskonale znają dekalog, jednak nie postrzegają zakupów niedzielnych w kategorii grzechu. Zdarza się nierzadko, że wychodząc z niedzielnej mszy świętej kierują swoje kroki właśnie do sklepów.
Tymczasem doświadczenia krajów, w których handel w dużych sklepach w niedzielę jest zakazany, pokazują, że sytuacja ta nie spowoduje wzrostu bezrobocia. Celem kampanii jest również zwrócenie uwagi na prawa ludzi pracy do godnego życia, odpoczynku, a także spędzania czasu z rodziną. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o Narodowym Programie Zatrudnienia. Jego autorem jest Prawo i Sprawiedliwość. Projekt przewiduje m.in. połączenie przepisów o PIT i CIT w jednej ustawie oraz nową ustawę o VAT. Zakłada, że w ciągu 10 lat w Polsce ma powstać około 1 200 000 miejsc pracy, mówi poseł Stanisław Szwed, wiceszef Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Dlaczego my w tym projekcie proponujemy program dla osób do 35 roku życia? Odpowiedź jest prosta, ale i smutna, bo to wśród tej grupy osób bezrobocie jest największej. To jest ponad 1 000 000 bezrobotnych do 35 roku życia, a w tym do 25 roku życia niespełna 500 000. Z ponad 2 300 000 bezrobotnych, ponad 1 100 000 to bezrobotni powyżej 12 miesięcy. Jeżeli do tego doliczymy 2 miliony Polaków za granicami kraju, z czego większość to ludzie młodzi, to mamy do czynienia z największym dramatem naszych czasów. To dramat dla rodzin, dla systemu podatkowego, dla demografii. Dlatego nasz projekt mówi o utworzeniu 1 200 000 miejsc pracy w ciągu 10 lat.
Ludzie w Polsce oczekują pracy, a wszystko, co robi obecny rząd, prowadzi do zwiększenia bezrobocia, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sejmowej debaty. Przypomniał, że za rządów PiS-u powstało ponad 1 000 000 miejsc pracy. Stopa bezrobocia spadła aż o 6%.
Kiedy Prawo i Sprawiedliwość było u władzy, w ciągu 2 lat powstało 1 300 000 nowych miejsc pracy. Wtedy wystarczyła dobra polityka w sferze finansów, dobra polityka gospodarcza, stworzenie systemu przyjmowania pomocy europejskiej, dobra polityka socjalna, bo ona także zwiększała popyt, a więc zwiększała produkcję. Powtarzam, wtedy to wystarczało. Natomiast dzisiaj trzeba więcej. I dlatego przedstawiamy program, który ma prowadzić do tego, by w Polsce powstało 1 200 000 nowych miejsc pracy.
Platforma Obywatelska wnioskuje o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Głosowanie nad projektem odbędzie się w piątek. Sejm przyjął przez aklamację uchwałę w związku z 30. rocznicą śmierci Grzegorza Przemyka. Posłowie mieli przyjąć projekt ustawy na poprzednim posiedzeniu, jednak na kształt zaakceptowany przez Komisję Kultury nie zgodził się wówczas klub SLD. W dokumencie podkreślono, że Grzegorz Przemyk został skatowany przez milicjantów i zomowców, w wyniku czego zmarł. Sejm potępia bezpośrednich sprawców oraz inicjatorów politycznego mordu. Apeluje jednocześnie do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, by ponowiły próbę osadzenia winnych. Profesor Mieczysław Ryba, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, mówi, że uchwała ma znaczenie symboliczne, a nawet edukacyjne, jednak powinna być bodźcem do zdecydowanego działania w celu odkłamywania tamtych wydarzeń i rozliczenia zbrodniarzy.
Że niestety żyjemy w kraju, gdzie to rozliczenie z komunizmem się nie dokonało, a na pewno nie na tą skalę, która powinna mieć miejsce. Świadczy o tym chociażby sam fakt nieosądzenia zbrodniarzy, którzy doprowadzili do śmierci Grzegorza Przemyka, bo pamiętajmy, że nigdy to się nie stało. Przez te ponad 20 lat III Rzeczpospolitej nikt tych zbrodniarzy ostatecznie nie osądził, z tak zwanych braków dowodów czy jakichś trudności tutaj śledczych. I to się też jakoś obrazuje, gdzie my jesteśmy, no bo ileż można czekać, tak?
Wyprowadzenie ponad 500 pracowników z TVP jest widocznym znakiem demontażu instytucji, powiedziała poseł Barbara Bobula, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury poruszono kwestię m.in. planów przeniesienia ponad 500 pracowników TVP do firmy zewnętrznej wyłonionej w przetargu. Według posłów opozycji jest to ukryta forma grupowych zwolnień.
To, co się dzieje w tej chwili ze zwolnieniem pracowników, bo tak należy odczytywać wyprowadzenie ponad 500 osób, tych najważniejszych, ponieważ tworzących właśnie program z firmy, to jest oczywiście widoczny dla nas znak demontażu instytucji, czyli doprowadzenie do tego, żeby, tak jak stało się to niestety z wieloma firmami w Polsce, ostatni przykład to jest PLL LOT, żeby doszło do sytuacji, w której powstanie kadłubek administracyjny, który będzie bardzo łatwo potem już sprywatyzować, likwidować czy ograniczyć jego zasięg do minimalnych rozmiarów.
Prezes TVP Juliusz Braun przedstawił członkom Komisji Kultury informacje na temat sytuacji finansowej spółki. Pierwszy kwartał bieżącego roku spółka zakończyła wynikiem dodatnim na wysokości 5 milionów złotych. Planowany wynik finansowy na 2013 rok wynosi zero. Prezes TVP mówił, że spółka chce wprowadzić ograniczenia kosztów w wielu dziedzinach, także w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń. Od 2008 roku liczbę etatów zmniejszono o prawie 1200. Obecnie na podstawie umowy o pracę w spółce zatrudnionych jest blisko 3400 osób. Z kolei minister kultury Bogdan Zdrojewski miał przedstawić informacje o stanie przygotowań zmian ustawowych dotyczących mediów publicznych. Jednak minister nie pojawił się na posiedzeniu i punkt ten będzie rozpatrywany na jednym z kolejnych posiedzeń Komisji Kultury. Poseł Barbara Bobula apelowała do rządu o rozpoczęcie prac nad budową wydolnego systemu finansowania mediów publicznych oraz do władz Telewizji Polskiej o rozpoczęcie kampanii społecznej na rzecz wprowadzenia powszechnej opłaty abonamentowej.
To, co jest najgorsze dla mediów publicznych w Polsce, jest to, że politycy boją się podjąć rozstrzygnięcia o powszechności opłaty abonamentowej, ponieważ nie ma wsparcia społecznego dla takiego sposobu finansowania. Więc ten brak kampanii społecznej na rzecz dobrego publicznego finansowania mediów w Polsce powoduje drastycznie niesprawiedliwy system, który w tej chwili funkcjonuje. Kiedy to 9% obywateli, czy 9% gospodarstw domowych utrzymuje całość mediów publicznych w Polsce w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy.
Polska jako jedyna w Europie ma udział finansowania publicznego poniżej 20%. Podstawę utrzymania Telewizji Polskiej stanowią reklamy. W innych krajach Europy media publiczne są w ponad 70% finansowane ze środków publicznych. Prokuratura Okręgowa wszczęła i powierzyła do prowadzenia CBA śledztwo w sprawie podania nieprawdy w oświadczeniu majątkowym ministra transportu Sławomira Nowaka. Szef tego resortu nie wykazał drogiego zegarka i leasingowego samochodu. W związku między innymi z tym Solidarna Polska, Prawo i Sprawiedliwość i Sojusz Lewicy Demokratycznej domagają się dymisji ministra. W końcu kwietnia jeden z tygodników napisał, że Nowak ma koleżeńskie układy z biznesmenami zarabiającymi na kontraktach z państwowymi firmami i doradzającymi PO. W artykule napisano też, że Nowak wymieniał się z jednym z biznesmenów zegarkami.
Jeżeli mówimy, a to Platforma mówiła, o poprawie standardów życia publicznego, no to nie możemy pozwolić na to, aby tak ważne osoby w państwie utrzymywały zażyłe kontakty z firmami, które otrzymują potem milionowe, jeżeli by nie powiedzieć prawie miliardowe kontrakty od instytucji podległych panu ministrowi. Ja już tym bardziej, ta dymisja należy się panu ministrowi Nowakowi, że to nie pierwsza afera w Ministerstwie Infrastruktury. Państwo przypominacie sobie niedawno sprawa budowy A1, minister Jarmuziewicz na dziwnym spotkaniu, potem sprawa dotycząca systemów, nowych systemów wprowadzających prawo jazdy.
Mówił poseł Patryk Jaki, rzecznik Solidarnej Polski. W Brukseli odbył się szczyt Unii Europejskiej. Jednym z omawianych przez europejskich przywódców spraw był problem wysokich cen energii w Europie. Szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, relacjonując wyniki szczytu, powiedział, że kraje Unii Europejskiej powinny być w stanie bezpiecznie wykorzystywać własne surowce energetyczne, zarówno konwencjonalne, jak i niekonwencjonalne. Dotyczy to również gazu łupkowego, który może być częścią koszyka energetycznego niektórych krajów, dodał Van Rompuy. Ustalenia te są dla Polski korzystne, ale wymagają determinacji rządu Donalda Tuska, aby te założenia wcielać w życie, powiedział europoseł Tomasz Poręba.
Dzisiaj Bruksela przyznała, że kwestia wydobycia gazu łupkowego jest domeną krajów członkowskich, ale taki kraj jak Polska powinien wreszcie, polski rząd, wreszcie coś w tej sprawie robić. Na tą chwilę mamy brak legislacyjnych rozwiązań, jeżeli chodzi o gaz łupkowy w Polsce. Na tą chwilę mamy sytuację taką, że właśnie z tego braku legislacyjnych rozwiązań firmy zajmujące się wydobyciem gazu łupkowego opuszczają Polskę gremialnie i nie widzą w Polsce szansy na prowadzenie tego typu projektów. To jest absolutne oskarżenie wobec rządu Donalda Tuska, który od wielu miesięcy nie robi w tej sprawie w polskim Sejmie nic, a każdy dzień zwłoki oddala Polskę od wielkiej szansy, jaką jest gaz łupkowy na rozwój naszego kraju w przyszłości.
Przywódcy krajów Unii przyjęli też polską propozycję, by w marcu przyszłego roku szczyt Unii Europejskiej powrócił do dyskusji na temat celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej do 2030 roku. Wcześniej poseł Ludwik Dorn wyrażał niepokój z powodu przygotowanego przez przewodniczącego Rady Europejskiej projektu konkluzji szczytu. Jego przyjęcie, jak mówił, oznacza polityczną zgodę na zaostrzenie polityki klimatyczno-energetycznej.
Ekonomiczny efekt to wzrost ceny uprawnienia do emisji z obecnej kształtującej się poniżej 5 euro za tonę dwutlenku węgla do minimum 25 euro za tonę. To oznacza w bardzo krótkim czasie uderzenie w podstawowe interesy polskiej gospodarki, no bo generacja energii w ogóle, a już zwłaszcza elektrycznej, oparta jest w przypadku energii elektrycznej w 92% na węglu kamiennym i brunatnym. Innymi słowy, teraz jest ostatni moment, by zatrzymać ten walec, który zaczął się toczyć.
Tą informacją zakończyliśmy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.